Proszę siadać. Mam taki jeszcze komunikat. Prośba jest do uczestników warsztatu.
Ich habe noch eine Bitte zu den Teilnehmern des Workshops über die europäische Armee. Jemand von Ihnen hat zufälligerweise die Kopfhörer mitgenommen, die funktionieren hier nicht und es ist eine ziemlich teure Angelegenheit. Jetzt fangen wir an. Wir sprechen jetzt darüber, auf welche Weise die deutschen und polnischen Medien über unsere Alltagsbeziehungen berichten. Das heißt, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr? Wir wollen uns ein bisschen in den Augen durch die Augen unserer Nachbarn sehen. Und wer weiß nicht gern, was unsere Nachbarn über uns denken? Ich lade Sie ein, zu manchen der Nominierten für den Tadeusz Mazowiecki-Preis, wenn wir alle Teilnehmer einladen wollten, würde es uns an Platz fehlen, weil wir hatten eine Rekordanzahl von Arbeiten bekommen, über 160 Arbeiten. Und es gibt ja etwas, worum man kämpfen kann. Das sind 5.000 Euro. Die Preisträger werden wir heute um 19 Uhr kennenlernen. Wir laden Sie jetzt zur Diskussion ein. Die Moderatoren werden die Preisträger einer der Kategorien im letzten Jahr sein. Des Tadeusz Mazowiecki-Preises. Ich möchte Frau Karolina Golimowska und Daniel Tkacz einladen. Frau Golimowska ist Absolventin von der Germanistik, Anglistik und Amerikanistik. Das heißt, kein Wunder, dass sie sehr wohl mit dem Wort umgehen kann. Herr Daniel Tkacz hat Physik und Philologie absolviert. Er wohnt Philosophie, nicht Physik. Natürlich. Ist auch eine schöne Verbindung. Ist in Kasachstan geboren, wohnt in Brüssel und so ein Duo musste etwas Geniales zustande bringen. Die Moderatoren werden Ihnen die Nominierten vorstellen.
Dzień dobry. Guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich glaube schon. Okay. Ich sage ganz.
Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie. Powiem coś na temat naszej dyskusji. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie powitać. Cieszę się, że przybyliście Państwo. Tutaj jeszcze bardzo dużo miejsc siedzących z tyłu, jeszcze dużo osób stoi. Możecie Państwo tutaj z przodu usiąść. Danielu, jesteś tak daleko ode mnie. Chciałam króciutko powiedzieć na temat przebiegu naszej dyskusji. Zajmowaliśmy się dość dokładnie pracami nominowanymi w tym roku. Wszystko żeśmy dokładnie przeczytali, obejrzeli, usłyszeli i dwa tematy się wykrystalizowały z tego, cośmy czytali i chcieliśmy, żeby te dwa tematy tutaj się pojawiły. Dlatego się pojawiliśmy, postanowiliśmy zrobić dwie rundy dyskusyjne, czyli dojdzie tutaj do zmiany po około 45 minutach. Zobaczycie Państwo innych nominowanych. Chciałabym teraz poprosić uczestników pierwszej małej rundy dyskusyjnej na podium. Gdzie jesteście? Chodźcie. To jest Anna Malinowska. Herrn Andrzej Rudnik genauso, Frau Anna Malinowska und Frau Monika Stefanek. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte Sie ja gefragt, wie man das richtig spricht. Ich möchte das Wort an Daniel übergeben.
Konsekwentnie językowo, jak już się Państwo zorientowaliście. Niestety tak, czy też taki jest charakter tej rundy. Będziemy mówić po polsku i po niemiecku. Jesteśmy bardzo wdzięczni tłumaczom, którzy z pomocą których, myślę, wszyscy Państwo będziecie mogli uczestniczyć w dyskusji, na co bardzo się cieszymy. Przekazuję głos Danielowi.
Dzięki. Danke. Ich werde...
Ja najpierw przedstawię uczestników pierwszej rundy, a potem coś powiem na temat naszej pierwszej rundy dyskusji. Zaczniemy od pytań. Z nami na scenie siedzą pani Monika Stefanek, zrobiła audycję dla redakcji Polski Funkhaus Europa w sąsiedztwie Białego Bociana. Opowiada pozytywną historię, historię z pozytywnym spojrzeniem na przyszłość. O absolwentach koledżu Abrahama Geigera i wprowadzeniu ich uroczystym w synagodze we Wrocławiu. Autostrada między Berlinem a Wrocławiem jest dosyć szeroka. Państwa audycja nominowana była w kategorii radiowej, nazywa się Ostatni Świadek i chodzi tutaj o historię Samuela Filimberga, ostatniego naocznego świadka Treblinki, ale też jest to opowieść o jego córce, izraelskiej architektce, która, według której planów zbudowano budynek ambasady izraelskiej w Berlinie. I Anna Malinowska, która napisała dla reportaż dla Gazety Wyborczej Umowna data urodzenia, opowiada to historię Anny Berzowskiej, która bada swoją przeszłość i dowiaduje się, że była dzieckiem Lebensbornu i została odebrana swojej matce i wysłana do Austrii, która mówi, że mam lat 70 i do dzisiaj nie wiem, czy jestem Polką, Austriaczką czy Niemką. Tytułem naszej pierwszej rundy są inni wśród nas. Jest to oczywiście trudny temat, również dla dziennikarzy. Chcielibyśmy chętnie się dowiedzieć. Myślę, że ciągle jeszcze są pewne trudności z takim tematem, również dla dziennikarzy, jak podchodzić do tego tematu odpowiedzialności historycznej. W Niemczech jest to oczywiście bardzo trudny temat, ale też coraz więcej w Polsce. Agnieszka Graf napisała o filmie Ida, że film porusza gorące tematy w Polsce, uczestnictwo Polaków w zabijaniu Żydów, z drugiej strony rolę Żydów przy budowie, tworzeniu terroru stalinowskiego. To, co chcielibyśmy zrobić z tym tematem, to byłaby próba wyjścia ze stosunków dwustronnych i jakby uzupełnienie ich o trzeci punkt. I przynajmniej tezą tej rundy dyskusji, ciekaw jestem, co państwo na ten temat powiedzieli, jest taka, że wspólna historia Polaków i Niemców w dramatyczny sposób jest połączona przez los Żydów w wieku XX. Te historie są połączone ze sobą w dramatyczny sposób. Oczywiście było prawie niemożliwe dla nas. Żeby zaniedbać ten temat, gdyż było tyle prac, dużo więcej niż w zeszłym roku. I dlatego zajmiemy się tym tematem. Spróbujemy się zbliżyć do tego trudnego tematu poprzez kwestię tożsamości. Kim jest ten inny? Czasami sami jesteśmy tymi innymi wśród innych. Jak my się wtedy czujemy? Próbujcie się państwo zbliżyć do tego tematu poprzez osobistą historię, która początkowo nie ma nic wspólnego z Żydami. To jest historia małej Ani. Pani Anno, kiedy czytałem ten pani artykuł najpierw po polsku, potem po niemiecku, dwa razy wpadłem w tą samą pułapkę. Byłem mianowicie przekonany, że mała Ania w artykule opowiada sama o sobie. Dlatego to tak było, bo pani też ma na imię Anna. I byłem przekonany, że bohaterka Anna opowiada o sobie w trzeciej osobie. Chciałem w to wierzyć właściwie. Czy ta pułapka dla czytelnika była zaplanowana, czy to moja głupota spowodowała tą pomyłkę?
Pisząc reportaż o pani Annie, ja starałam się trochę być panią Anną jednak i trochę zrekonstruować jej odczucia dziecięce, młodzieńcze i takiej osoby już pełnoletniej. Dlatego, że uważam, że będzie to ciekawsze, niż gdy byłby to wywiad z dojrzałą panią Anną, z osobą już w tej chwili dorosłą, świadomą i która otwartym tekstem nie boi się mówić już o swojej przeszłości, bo zwróćmy uwagę na to, że ona wiele lat jednak nie drążyła sprawy i jakby no, bała się tego powrotu, bała się rozdrapywania tej rany, bała się, że znowu ktoś nazwie ją tą Niemrą, tym niemieckim bankartem. Więc ja się troszkę musiałam wczuć w te uczucia, które ona miała w sobie jeszcze jako mała dziewczynka, stąd ten opis i to takie drążenie jej pierwszych wspomnień związanych z miejscowością w Austrii, którą musiała opuścić. Jej uczucie tego, jak ona czuła się po przyjeździe do Polski, do Katowic, do sierocińca, kiedy no właśnie mówiła, a ludzie jej nie rozumieli i mówili coś do niej. Ona mówiła, że słyszała taki świszczący głos, nie wiedziała o co chodzi, nie rozumiała tych słów. Więc to rzeczywiście jakby starałam się zrekonstruować los mojej bohaterki po kolei, jakby wczuwając się w każde z najważniejszych elementów jej życia, a zbieżność imion to jest oczywiście przypadkowa.
Also das war ist schon gelungen, glaube ich. Also
udało się. Ja w każdym razie jestem o tym przekonany, że to utożsamienie się w tekście się odczuwa. Jest to bardzo przekonujące. Ja chciałem w to wierzyć naturalnie, bo ten temat bycia obcym opowieść w trzeciej osobie, to było też tematem naszego materiału. Teraz jestem Niemcem, teraz jestem kloszardem, teraz jestem przybłędą. Bardzo dobre słowo dla mnie. Organiczne zakręty biografii nie dają się wepchnąć w proste ramy tożsamości narodowej. Co wtedy? Jeżeli przyjrzymy się integrującej się coraz bardziej Europie, w której ludzie, przede wszystkim młodzi, udają się masowo za granicę, albo spoglądając na mniej sympatyczne konsekwencje globalizacji, czy w swoim artykule nie opowiada pani historii z przyszłości? To znaczy...
Bardzo apokaliptycznie, gdyby to miała być rzeczywiście nasza przyszłość, dlatego że ja myślę, że nie jest jeszcze tak źle. To znaczy, no problem z panią Anną jest taki, że ona w dalszym ciągu nie potrafi zrekonstruować swojej tożsamości, swojej korzeni, swojej przyszłości. Nie wie, czy jest Polką, Austriaczką czy Niemką. Teraz i to jakby jej życiorys pokazuje, jak nasza historia nie jest czarno-biała, ona jest pełna różnych odcieni, różnych szarości, różnych kolorów pokrewnych. Natomiast współczesna migracja, no wydaje mi się, że tutaj okoliczności nie są aż tak bardzo dramatyczne. Oczywiście eurosieroty czy sprawy związane z tym, że młodzi ludzie zostawiają przyjaciół, rodzinę i wyjeżdżają tylko po to, żeby móc zarobić albo w ogóle, żeby pracować. To też zawiera dużą dawkę dramatyzmu, ale jednak trudno odnosić to do realiów II wojny światowej i do lat 40., prawda? Więc ja myślę, że to by było bardzo apokaliptyczne, gdybyśmy obie sytuacje mieli porównywać jednak.
Dzień dobry Państwu. Wydaje mi się, że bardzo źle by było, gdybyśmy połączyli te dwa, nawet nie wiem jak to w tej chwili określić, ale przyczyny, te dwie przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie się przemieszczają, dlaczego ludzie migrują i odnosili to do tej historii, o której był ten artykuł. Ja tak się akurat złożyło, że wcześniej, kilka lat temu, robiłam dwa reportaże dotyczące Lebensbornu i miałam kontakt z wieloma ludźmi, którzy przeszli przez Lebensborn w Połczynie Zdroju. I to są rzeczy, których nie da się w inny sposób do czegokolwiek w ogóle porównać. To są przeżycia, to jest cały czas szukanie tożsamości. Ludzie, którzy teraz wyjeżdżają, są świadomi tej swojej tożsamości. Te wywiezione dzieci cały czas nie wiedzą, jak się odnaleźć już jako dorośli. To, że przez kilkadziesiąt lat nie mogli dotrzeć do pewnych dokumentów, no bo tak było, zgodnie z prawem niemieckim, zgodnie z życzeniem rodziców, tam gdzie trafili, czy do Austrii, czy do Niemiec. Także to jest bardzo karkołomne połączenie tych dwóch spraw i ja bałabym się brnąć w takie właśnie odniesienia do współczesności. To jest zupełnie co innego. To jest nieporównywalne przeżycia i nieporównywalne sytuacje. Tutaj jednak mimo wszystko coś mamy do powiedzenia. Tam te dzieci nie miały w ogóle nic do powiedzenia. Także nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był kiedyś taki film już bardzo dawno nakręcony. Właśnie to były scenki z niemieckiego Lebensbornu w Połczynie i była tam taka scena, kiedy mały chłopiec wyprowadzał za rączkę kilkoro dzieci. To jest autentyczne. Eugen von Muszyński, tak nazywa się ten chłopiec, znaczy ja rozmawiałam z nim jako z dorosłym człowiekiem już, ale on wyprowadzał, dwukrotnie wyprowadzał z tego Lebensbornu te dzieci, bo szukał domu, szukał swoich rodziców. I to, jak się słucha tego człowieka, który ma, ja z nim rozmawiałam, jak miał ponad 80 lat, jego ciągle to boli, on ciągle pamięta tamtą sytuację. Także nie porównujmy.
Mam takie pytanie do tego, co chciałam nawiązać, do tego, co pani powiedziała, że to są ludzie, którzy bardzo często szukają sami siebie przez wiele lat, nie mają dostępu do informacji o własnych rodzinach, nie wiedzą, jakie były losy ich rodzin i tak dalej. I to jest pytanie do Państwa wszystkich. Jak Państwo znajdujecie swoich bohaterów swoich reportaży? Jak Pani Anna znalazła Panią Annę? Jak Pani, pracując nad tematem Lebensbornu, znajdowała swoich bohaterów, których myślę, nie wiem, prawdopodobnie nie jest łatwo znaleźć? Państwa reportaż o... tutaj nominowany do tej nagrody w tym roku, no to rozumiem, że jakby kluczem była ambasada i... No nie, ale architektka ambasady i dojście do jej rodziny też nie, tak? No okej. Okay. No bardzo jestem ciekawa w takim razie.
Ja powiem zupełnie szczerze, że to w moim przypadku był to zupełny przypadek, dlatego że ja szukałam kogoś innego. Rzeczywiście szukałam konkretnej osoby przez środowiska kombatanckie w Warszawie. Pewna starsza pani powiedziała mi tak, a wie pani, bo ja mam taką znajomą, o niej jeszcze nikt nie pisał. Może by pani spróbowała z nią porozmawiać? I ponieważ ja jestem z Katowic, pracuję w Gazecie Wyborczej w Katowicach, pojechałam do Warszawy, bo moja bohaterka mieszka w Warszawie, umówiłyśmy się na spotkanie, no i zaczęłyśmy pracować nad sobą, jedna nad drugą. I ja już po tej pierwszej rozmowie wiedziałam, że płaszczyzna porozumienia między nami jest doskonała i że z tej mąki będzie chleb, więc zaufaliśmy sobie nawzajem. Myślę, że żadna z nas tego zaufania nie zawiodła i tak właściwie powstał ten tekst. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, był to zupełny przypadek, ja szukałam zupełnie inne osoby. No i nagle dowiedziałam się właśnie o pani Annie. Temat Lebensbornu nie jest specjalnie w Polsce nagłośniony i wydało mi się, bo też dodajmy, że takiej całkowitej pewności, czy moja bohaterka była ofiarą tej pseudocharytatywnej organizacji, też nie mamy do końca. Jest to jedna z możliwych hipotez. Natomiast pomyślałam sobie, że też właśnie przy okazji, ponieważ no, jej historia jest absolutnie dramatyczna i taka no, absolutnie wstrząsnęła, ale przy okazji pomyślałam sobie jeszcze, że rzeczywiście sprawa Lebensbornu jest ważna, dlatego że w dalszym ciągu przecież na terenie Niemiec żyje masa osób, które nawet nie są świadome tego, że są Polakami, że oni po prostu przeszli przez tą instytucję i żyją z nadaną, ale jednak fałszywą tożsamością.
Wspomniała Pani o tym, że sztuką jest znalezienie bohatera. Rzeczywiście zdarza się, że to jest przypadek, tak jak Pani powiedziała tutaj. A zdarza się, że to bardzo długotrwałe poszukiwania, ale też można opowiadać różnego rodzaju anegdoty na ten temat, bo niespełna rok temu byłem na jednej z takich wręczanie nagród dziennikarskich i spytano autorkę jednego z reportaży, o, musiała Pani mieć wielki problem ze znalezieniem bohaterki tego reportażu. Ona mówi, nie miałem problemu, bo spytałem kolegę z telewizji, czy nie ma kogoś znajomego w Moskwie tutaj ciekawego i on mi powiedział, że tam jest ta pani, poszłam, nagrałam, a więc także łatwo bywa. Natomiast jeśli chodzi o bohatera naszego reportażu, czyli Samuela Wienberga, to kilka lat trwało poszukiwanie, nawet powiedziałbym takie podświadome, może podprogowe poszukiwanie Samuela Wienberga, bo moja żona pochodzi z Węgrowa, to miejscowość niedaleko Warszawy, 70 km, ale bliżej jeszcze z tej miejscowości do Treblinki, straszliwego miejsca na mapie Polski. Żona robiła kilka reportaży na ten temat, między innymi na temat Żydów, między innymi na temat młodej kobiety, która jako dziecko została przygarnięta przez polską rodzinę. Ale jak zaczęliśmy się wgłębiać, to bo Pan tutaj pytał o tę inność właśnie. No właśnie tutaj jest bardzo dużo inności, jeśli chodzi o Żydów. Jak słuchaliśmy opowieści mieszkańców okolic Treblinki, no to ja z przerażeniem 60 lat po wojnie słyszałem, że oni mówili, niektórzy oczywiście, o małym chłopcu żydowskim, a nie wiem, co się stało z tym Żydziakiem, chyba go ktoś tam do rzeki wrzucił na przykład, prawda? To straszna sprawa. Sam nie wiedziałem wiele o Treblince, bo to się mówi tak, no Treblinka, obóz śmierci hitlerowski, ile osób tam zginęło? Jedni mówią 500 tysięcy, drudzy 600, 700, 800, milion, niektórzy mówią. I dopiero wtedy, jak się staje przed tymi wielkimi liczbami, człowiek zaczyna o tym myśleć. No i zdarzyło nam się takie szczęście, nie mówię tego w cudzysłowie, że spotkaliśmy Samuela Wienberga, człowieka ponad 90-letniego, ciepłego bardzo, ale ciągle innego właśnie. Ciągle innego. I także innego od wielu Żydów, którzy przeżyli Holokaust, przeżyli II wojnę światową, o inności mówimy. Bo to jest jeden z nielicznych przedstawicieli narodu żydowskiego, chociaż są tacy, który powiedział, że nie przebaczył. Powiedział, że do Niemiec nie pojedzie nigdy, ale klamra się znalazła, bo ta jego córka, Orit Wienberg zaprojektowała, Gilady Wienberg zaprojektowała budynek ambasady izraelskiej w Berlinie i z tej okazji, pytała go o zgodę Samuela Wienberga, bo tak jak w reportażu pada, oni z Holokaustem żyli na co dzień, te dzieci także. Na śniadanie mieli Holokaust, na obiad, na kolację, przez całe życie. I ona, kiedy dostała propozycję projektowania tej ambasady, spytała ojca, czy się zgadza. Zgodził się i wtedy pierwszy raz pojechał do Niemiec i on już dzisiaj mówi, też zresztą w reportażu to mówi, że ma pretensje do tych, którzy wtedy byli hitlerowcami, SS-manami, strażnikami w obozie do Ukraińców, ma pretensje, których większość była strażnikami właśnie w Treblince. Do młodych już nie ma pretensji. To taka inność właśnie.
To może, może
skończymy zaraz, z tym moim reportażem, już później nie będę, no jesteśmy radiowcami, więc tak to, więc już tylko trzy zdania, bo o Samuelu wiedziałam od bardzo dawna, czytałam wszystkie możliwe wspomnienia, wiedziałam, że przyjeżdża, no później jeszcze cała historia, jak doszło do tych rozmów, ale drugą sprawą to było znalezienie też pomysłu na opowiedzenie ich historii, bo i mnie to, co nas bardzo zainteresowało po takich dłuższych rozmowach i dyskusjach, jak można żyć, gdy się to przeżyło. I staraliśmy się pójść tym tropem. I wtedy dopiero dowiedzieliśmy się o Orit Wienberg, Giladi, właśnie ich córce. Wtedy się pojawił już pomysł, bo materiałów już było dużo, ale znaleźliśmy jeszcze ten pomysł, który wydawał mi się bardzo, bardzo ważny, bo ja sobie nie mogłam wyobrazić, jak wychowywać dziecko, jak żyć normalnie, jak się kochać, jak spotykać znajomych, kiedy ma się przed oczami te całe rodziny, które tam zginęły, tysiące ludzi. To jest coś, co sobie trudno wyobrazić.
I ta droga była zupełnie odwrotna, niż ja podejrzewałam. Pani, die gleiche Frage, oczywiście, tylko nie wiem, czy Pani jeszcze chciała coś powiedzieć na ten
bardzo chętnie. Przypadek stoi także za moją historią. Całkowicie przypadkowo dowiedziałam się, że we Wrocławiu we wrześniu, na początku września ubiegłego roku odbywa się pierwsza w Polsce od czasów Holokaustu ordynacja rabinów. I kiedy zaczęłam szukać głównie w internecie na początku informacji na ten temat, okazało się, że w polskim internecie ten temat nie istnieje, czy w ogóle w polskiej prasie. Dopiero, właściwie im bliżej było tego wydarzenia, było, tym większe echo było w prasie niemieckiej, izraelskiej też, natomiast w Polsce właściwie ten temat zupełnie nie istniał. Z przyczyn pewnie różnych. Ale ta historia moja o ordynacji, wydarzeniu jak najbardziej doniosłym i ważnym, wydaje mi się, w tej najnowszej historii Polski i stosunków polsko-żydowskich, stała się tylko punktem wyjścia tak naprawdę do pokazania, jak żyją dzisiaj młodzi ludzie, którzy w pewnym wieku, najczęściej kilkunastu lat albo krótko przed dwudziestką, dowiedzieli się, że też w jakiś sposób są inni, czyli że mają korzenie żydowskie. Oni nie zostali wychowani w tej tradycji. Najczęściej rodziny, z których pochodzą, no nie powiem, że wyparły się tej tradycji, ale nie chciały jej kontynuować, nie chciały na co dzień tych tradycji jakoś szanować czy świętować i stanęli przed wyborem. Co dalej? Czy zacznę zgłębiać, pójdę tą drogą, zobaczę, kim rzeczywiście jestem, czy może zostawię ten temat i będę żył tak jak do tej pory. I to naprowadziło mnie na głównie młodych ludzi, to są ludzie dzisiaj dwudziestoparoletni, trzydziestokilkuletni, którzy akurat w tym przypadku zdecydowali się podążyć drogą odkrywania też tej swojej tożsamości. Częściowo też niemalże zrobili z tego zawód, czyli zajęli się na przykład kierowaniem gminy żydowskiej, czy jeden z moich bohaterów jest właśnie pierwszym Polakiem, który kształci się na rabina właśnie w Berlinie.
Ja, wir sind schon beim glücklichen Thema sozusagen in der Zukunft.
Jesteśmy już przy szczęśliwej przyszłości. Małżeństwo Wildenberg, z którym rozmawialiście Państwo, pobrali się w roku 1948, w roku powstania Izraela. Ich córka izraelska, architektka, buduje w Berlinie ambasadę i jej ojciec mówi, ty zakończyłaś ten krąg, zamknęłaś mój krąg. Ale co z ludźmi, którzy tego kręgu nie mogą zamknąć albo nie chcą go zamknąć, kiedy pamięć o Shoah grozi przekształceniem się w kult, który instrumentalizowany jest przez polityków. Różnica między zamknięciem kręgu a kręceniem się w kole, jak państwo na to patrzą? Prawdopodobnie nie jest to wcale takie proste.
I to jest wielki problem, ale my planujemy dalszy ciąg tego reportażu i dlatego chcemy pojechać do Izraela i zrobić bohaterką dalszego ciągu tego reportażu właśnie Orit, Gilady i Wildenberg. I wtedy będziemy mieć obraz tego, o czym pan mówi, jak to jest traktowane. Natomiast jeśli pan pozwoli, jeszcze o tej inności powiem, bo to jest reportaż, on był prezentowany na przykład w Towarzystwie Ludzi z całej Europy i usłyszałem takie zdanie, które mnie zaskoczyło. To jest bardzo odważny reportaż. No tak, no o Wildenbergu, ostatni żyjący świadek Treblinki. Nie, nam chodzi o to, że w polskim reportażu mogło paść słowo, że nie ma Boga. Się dziwili, bo Polacy tacy religijni całkiem inaczej podchodzili do tej sprawy. Natomiast, jaką chciałem tutaj porównanie, króciutkie zrobić, już kończę. Kilka godzin temu o Ukrainie mówiono, między innymi o Wołyniu, tutaj o inności także. Zrobiłem reportaż na temat polskich Polaków, którzy przeżyli rzeź na Wołyniu. Dużo tych ludzi mieszka w okolicy Koszalina, bo tam też taka dziwna sprawa i z akcji, czy jak to woli, operacji W przesiedleni, a także ci, którzy przeżyli Wołyń, w inny sposób tam trafili. I niech sobie państwo wyobrażą, że zaprotestował przeciwko temu reportażowi, w którym występowała kobieta, która przeżyła to, zaprotestował Związek Ukraińców w Polsce, bo powiedział, że w tym reportażu nie było, że zginęło też tam 20 tysięcy Ukraińców, a było tylko o Polakach, których zginęło 100 czy 150 tysięcy. To są też te inności właśnie.
A propos pojęcia obcy, ja myślę, że... na takim etapie nasze polskie społeczeństwo, że troszkę odczarowujemy to pojęcie. I posłużę się przykładem Górnego Śląska, bo to jest mój region i ja jestem z nim emocjonalnie związana. Ten rok na Górnym Śląsku obchodzimy jako rok tragedii górnośląskiej i naprawdę przypominamy, jak 45 rok wyglądał na Górnym Śląsku, jak wyglądały obozy w Świętochłowicach, w Mysłowicach. Odczarowywany jest mit o tym, że do tych obozów trafiały obozy osoby kolaborujące z nazistami. Tam trafiali górnoślązacy, którzy po prostu bardzo często mieli niemiecko brzmiące nazwiska. O tym się mówi bardzo dużo i ten właśnie ten mit obcego, którym w tym przypadku jest Górnoślązak, właśnie na Górnym Śląsku jest bardzo mocno odczarowywany. Także myślę, że zaczyna się dziać w Polsce bardzo dobrze, jeśli chodzi o obcych.
Nawiązując do tego, co powiedziałaś, bo tu Ślązacy u nas na Pomorzu, Kaszubi. Co ja, ponieważ jestem z zupełnie innego regionu Polski, dla mnie może to złe słowo, ale było odkryciem, że w 1945 roku Kaszubów wywozili na Syberię Sowieci. To jest zupełnie podobna historia, bo Kaszubi dla Polaków byli ciągle za mało polscy, a dla Niemców za mało niemieccy. I to jest ten dylemat. I oni ciągle byli obcy i w dalszym ciągu są takie sytuacje, że tak się czują. A wracając jeszcze do Samuela i do tej historii z ambasadą w Berlinie, to nas na przykład zaszokowało, że w Berlinie nie można przejść obok ambasady, nie można porozmawiać z ludźmi, w tym sensie, że a już wciągnąć mikrofon. Chodzi o to, jak jest chroniona ambasada. Jak
tak, trzeba mieć pozwolenie od policjanta głównego tam, strażnicy tego wszystkiego transportera, co prawda tam nie było, a z ludźmi pogadać nawet porozmawiać nawet po drugiej stronie ulicy, to już jest człowiekiem podejrzanym. Troszeczkę nas to zadziwiło, bo w Polsce takich środków ostrożności nie ma, ale tak jak rozmawialiśmy, no gdyby tam doszło do jakiejś prowokacji, to była straszna sprawa.
Daniel, ty też mówiłeś, że miałeś takie doświadczenia z tą ambasadą.
No tak, also wenn ich an diese Gebäude denke, ich war auf der einer Architektur.
Jak pomyślę o tym, byłem na stronie, która architektonicznie, która opisuje to i że na przykład ta żółta ściana przynosi ze sobą kawałek tożsamości izraelskiej do Berlina. Byłem tam bardzo często, żeby przedłużać paszport i albo go tam też oddać. O otwartości mowy nie ma w przypadku tego budynku. Nie promieniował otwartością, więc to raczej jest przestraszające. Ale chciałbym zadać jeszcze kilka pytań i potem oddać głos pani Stefanek. W innych miejscach w Europie perspektywy Żydów wyglądają inaczej. W Brukseli jest to problematyczne. Na przykład jeśli chodzi o synagogi i przed każdym przedszkolem żydowskim stoją policjanci. Wszędzie w Europie perspektywy Żydów nie wyglądają najlepiej. A w pani audycji opowiada pani o historii sukcesu. Pierwsza państwowa szkoła teologii żydowskiej. I jest to też historia sukcesu między Niemcami a Polską. Maciej Kirschenbaum czuje się w Niemczech jak w domu, bo może jakby odnieść się do niemiecko-polskiej historii swojej szkoły rabinów. A Jeffrey Goldberg napisał ostatnio artykuł pod tytułem "Czy nadszedł czas dla Żydów, żeby opuścić Europę?". W tym długim artykule odpowiedział na to pytanie w końcu tak. Ty też książkę taką czytałam, Obcy w moim kraju, ale teza jest taka sama. I moje pytanie, czy sytuacja Żydów w Polsce i w Niemczech jest rzeczywiście lepsza niż gdzie indziej? Czy istnieją różnice między Polską a Niemcami?
Porównać, natomiast ja nie widzę, nie postrzegam tak dramatycznie tej historii, czy sytuacji Żydów w tej chwili, czy to w Niemczech, czy w Polsce. Wydaje mi się, że akurat w Polsce, w tej chwili, jeżeli chodzi o, zwłaszcza o młodych ludzi, oni coraz częściej bardzo odważnie przyznają się do swoich korzeni, poszukują tych korzeni. Nie wiem, powstają kolekcje ubrań na przykład zaprojektowane przez designerów, które nawołują, które nawiązują do żydowskiej tradycji, więc wychodzą z tym też na zewnątrz. Ja muszę powiedzieć, że byłam dosyć mocno zdziwiona, kiedy w Niemczech jesienią ubiegłego roku, mniej więcej kiedy realizowałam właśnie ten reportaż, w Berlinie odbyła się duża demonstracja, w której wzięli udział najwyżsi politycy, między innymi Angela Merkel, był prezydent Niemiec, także na niej jakby poparcia dla Żydów, którzy czują się w jakiś sposób zagrożeni. Wydaje mi się, że akurat społeczeństwo żydowskie, trudno mi jakby mówić za wszystkich, natomiast wydaje mi się, że są w tej chwili mniejszości w Europie, które są znacznie bardziej uciskane, czy chociażby to mogą być na przykład czy muzułmanie, czy Sinti Roma, o których w Niemczech, ale też i w Polsce mówi się dużo gorzej i które mają znacznie bardziej negatywny obraz, czy to w mediach, czy w społeczeństwie, niż akurat Żydzi. W Niemczech mało kto odważy się skrytykować publicznie Żyda. W Polsce jest to trochę inaczej. W Polsce, chociażby w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich, odwołanie się niedawno do historii w Jedwabnej jest przecież puszczeniem oka do pewnej części elektoratu. W Niemczech żaden polityk klasy najwyższej, powiedzmy, pierwszoplanowy sobie na to nie pozwoli.
In Warschau zum Beispiel,
w Warszawie na przykład, tak ja to przynajmniej odczuwam, to jest właściwie taki hype, moda. Kultura izraelska jest pełną restauracji.
Bohaterów mojego reportażu. Jeszcze kilkanaście czy 10 lat temu ulica czy dzielnica, przy której stoi synagoga pod Białym Bocianem, była dzielnicą kompletnie zapuszczoną, gdzie po zmroku no, lepiej było nie chodzić. Dzisiaj to jest miejsce spotkań młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, miejsce chętnie odwiedzane od turystów, gdzie jest mnóstwo restauracji, klubów, jest to miejsce modne po prostu.
A w obliczu długiej historii polskiej szkoły rabinów, dlaczego tak długo trwało, zanim ta szkoła w Poczdamie dostała pierwszego polskiego studenta? Nie wiem. Tak?
Szkoły rzeczywiście nie było wcześniej żadnego polskiego studenta, który postanowił kształcić się na rabina. Dlaczego? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Być może część z nich na przykład kształci się w Izraelu, ale tak naprawdę w Polsce wszyscy rabini, czy większość zdecydowana rabinów, która pracuje, no to są albo pochodzą, osoby pochodzące albo z Izraela, albo ze Stanów Zjednoczonych. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie ma jakby zainteresowania czy wśród Polaków. Mhm.
Daniel, wollen wir vielleicht dem Publikum.
Danielu, czy może oddamy głos publiczności? Szanowni Państwo, może Państwo macie jakieś pytania do naszych uczestników na podium? Czy macie może jakieś komentarze czy uwagi? Proszę bardzo. Czy jest mikrofon? Dobrze by to było dla tłumaczy, żebyście Państwo mówili do mikrofonu. Pytanie brzmi, jakie były reakcje na wasze prace? Jak słuchacze, czy też publiczność, czytelnicy przyjęli wasze prace?
Mówimy teraz o ostatnim świadku. Przyjęty ten reportaż byliśmy zaskoczeni bardzo dobrze. U większości ludzi, którzy słuchali z wielkim wzruszeniem, a były takie momenty, że był prezentowany w gronie troszeczkę większym niż tutaj i po prostu po prezentacji zapadała cisza, która trwała, ogłaszano przerwę, bo nie można było na ten temat dyskutować. To między innymi takie reakcje były, z czego byliśmy bardzo dumni.
te głosy, które do mnie dotarły po emisji tego reportażu, były również bardzo pozytywne. Ale to też jest historia pozytywna, więc nie ma w tym wielkiego dramatyzmu, nie ma w niej wielkiej tragedii. Podkreślano przede wszystkim tę otwartość, jaką bohaterowie mojego reportażu wyrażają właśnie dla... I ciekawość zarazem dla poszukiwania swoich korzeni. I rzeczywiście, no, tak jak to bodajże na zakończenie tej pracy mówi jedna z bohaterek tego reportażu, że młodzi polscy Żydzi, którzy dowiadują się często właśnie w wieku kilkunastu lat o tym, że są w jakiś sposób inni niż ich rówieśnicy, są trochę tak jak tabula rasa, czyli od nich samych zależy to, w którym kierunku pójdą, czy jak zapiszą tę swoją historię i w którym kierunku to życie potoczy się dalej.
A u mnie było z kolei tak, że wszyscy chcieli pomóc. Ja dostałam bardzo dużo telefonów i maili i podawano różne tropy, nazwiska. Ludzie pisali, że przede wszystkim chodziło tutaj jakby o rozszyfrowanie kobiety, która adoptowała moją bohaterkę. Właśnie jakieś takie informacje, a ja chyba pracowałam i ja ją pamiętam, albo ona mieszkała na Poniatowskiego, ja mieszkałam blisko. Były to różnego rodzaju tropy, które no oczywiście niestety nic przełomowego w sprawie nie przyniosły, ale to też pokazuje, że no, odzew był bardzo duży i to pokazało mi właśnie, że ta historia ludzi nie tyle zainteresowała, ale też wzruszyła, no, skoro zechciało im się po prostu pogrzebać w pamięci, napisać maila czy wykręcić numer telefonu i podać chociaż nawet mało istotny trop, no to dla mnie to było szalenie miłe. Szkoda tylko, że bezowocne, no ale ciągle czekam na napisanie drugiej części tego materiału.
Ja jeszcze tylko dodam, że mnie bardzo zaskoczyło to, że tak mało ciągle wiemy o tej Treblince, bo wszyscy kojarzymy Holokaust przede wszystkim z Auschwitz, a to jednak było inaczej. W Treblince nie było nazwisk, nie było list, nie było numerów. W ciągu 2-3 godzin transport znikał w komorze gazowej. I przeglądałam akta, które są w Instytucie Pamięci Narodowej, bo tak akurat się złożyło, że w Koszalinie, to też jest jakiś palec Boży, w każdym razie w Koszalinie teraz są prowadzone jest kompletowanie tych wszystkich akt, kończenie, bo nie jest zakończone dochodzenie w sprawie Treblinki, oczywiście kilkadziesiąt osób nie jest zupełnie pociągniętych do odpowiedzialności, a trzeba ustalić przynajmniej nazwiska. I prokurator IPN-u, który prowadzi to dochodzenie, mówi, że on odnalazł dopiero kilkadziesiąt nazwisk z tego miliona, prawie miliona. Oczywiście słyszymy ciągle, że moja rodzina, znaczy czyjaś tam rodzina zginęła w Treblince. Poszczególne rodziny jakby robią swoje listy tych osób, które tam trafiły, ale w dokumentach jest kilkadziesiąt nazwisk. A co jest też przerażające. I z kolei właśnie taka wielka niewiedza na temat tego, czym to jednak się różniło. Auschwitz od Treblinki czy od innych obozów zagłady. Tam nie liczono dzieci. To jest dla mnie w ogóle coś, co mnie powaliło.
No, ja, die Zeit drängt und wir fangen mit...
Czas nagli i sądzę, że zaczniemy od drugiej rundy.
Zwłoki z publiczności? Nie ma.
Glaube ich nicht. Ne. Gut, dann bitten wir die Gäste.
Wobec tego.
Proszę Państwa, pytaliśmy o stosunek do Żydów w Polsce czy w Niemczech, między innymi. To jest anegdota, ale to fakt z życia jednego z naszych kolegów, który pracuje w poważnych mediach, no i w pewnym momencie był zagrożony zwolnieniem z pracy. Doszedł do wniosku, że zrobi się Żydem. Kupił sobie jarmułkę, założył na głowę, wpiął w klapę gwiazdę Dawida i nie zwolnili go z pracy już. Żyda nikt nie ruszy. Naprawdę, też tak bywa.
Dziękuję.
Tak, natomiast w redakcji polskiej, więc jakby w języku polskim. Ale w Niemczech, w Berlinie, tak.
Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy... Zapraszamy na scenę uczestników drugiej części naszej dyskusji, panią Emilię Smychowski. panią Marietę Morawską-Büngeler oraz panią Sonię Folkman-Szluk. W planach mieliśmy jeszcze pana Romana Nuka, który niestety nie dojechał do nas dzisiaj. Także będzie nam go na pewno bardzo brakowało, ale myślę, że mimo wszystko będziemy mieli bardzo udaną, będziemy miały bardzo udaną dyskusję. Pani Marieta Morawska-Büngeler po mojej prawej stronie jest nominowana w kategorii radio za reportaż Waschen, Füttern, Trösten, polnische Pflegerinnen in Deutschland, Westdeutsche Rundfunk. Pani Emilia Smechowski siedzi obok Daniela, nominowana w kategorii prasa Ein Hoch auf die faulen Pirogen, Brand 1. Pani Sonja Folkman-Schluck, nominowana za Aufrüstung mit Symbolwert w kategorii Prasa. In Stettin planen deutsche und polnische Soldaten gemeinsam den Verteidigungsfall der NATO, Schweriner Volkszeitung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen auf der Bühne. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Witam Państwa, Panie na scenie. Cieszę się, że przyjechałyście. I chętnie zaczęłabym od pracy pani Soni Folkman-Schluck. A ponieważ znajdujemy się w Szczecinie, w tej drugiej rundzie chodzić będzie o wzajemne postrzeganie się Niemców i Polaków ze szczególną koncentracją na migrację zarobkową dzisiaj, ale także o wizerunek Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce. No właśnie, o nasze wzajemne postrzeganie się. Dlaczego? Korpus stacjonowany jest w Szczecinie, a nie w innym mieście. To pierwsze pytanie. A drugie, krótko przed tym rozmawiałyśmy. Czy fakt, że teraz wydaje się, że mamy razem innego, wspólnego wroga w postaci Rosji, czy myśli pani, że to może na trwałe zmienić stosunki polsko-niemieckie? Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę tutaj być. Wyjaśnię krótko, jak w ogóle wpadłam na tę historię, bo dzięki temu mogę odpowiedzieć na oba panie pytania. Ja jestem redaktorką w sieci N-Ost. My zaopatrujemy gazety regionalne w materiały z całej Europy Środkowej i Wschodniej. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się istotnie kryzysem na Ukrainie, ale zauważyliśmy, że i w Polsce dyskutuje się o tym kryzysie inaczej niż w Niemczech. Ja natknęłam się na tytuł wyborczej i tam czytaliśmy: Niemcy czy Merkel nam nie pomogą. To było poczucie wylądowania po raz kolejny między frontami, bycia pozostawionym, ponieważ Niemcy zawsze stawiają na negocjacje z Putinem. I dla mnie wydawało się, że to jest w mediach niemieckich niedoświetlone. Pisze się często o rosyjskim sąsiedzie, podczas gdy naszym sąsiadem przede wszystkim jest Polska. I zastanawiam się, jak można by ten temat przenieść niżej. Uważam te obawy przed Rosją za konstrukcję medialną, ale chciałem zapytać, jak można to przełamać na płaszczyznę poszczególnych ludzi, którzy z tym mają do czynienia. Korpus NATO w Polsce to jest rzeczywiście jedyny tego typu korpus na terenie dawnych państw członkowskich Paktu Warszawskiego. Powstał ten korpus zaraz po przystąpieniu Polski do NATO. Należą tutaj także oficerowie duńscy, a w międzyczasie staje się 15 narodowości. Jest to rzeczywiście jednostka międzynarodowa i myślałem, że będzie interesujące pogadać z polskim czy z niemieckim żołnierzami i popytać generałów, jak oni na to patrzą. Tam ten sztab, ten korpus zostaje teraz rozwinięty, przenosi się na inny stopień gotowości. I to wszystko dzieje się na tle konfliktu na Ukrainie, więc rzeczywiście tutaj coś zmienia. Pojechałam, rozmawiałem z dwoma żołnierzami, dwoma oficerami, jak sądzę, Niemcem i Polakiem. I było to bardzo interesujące. Oni tkwią niejako w oku cyklonu, właśnie planują ćwiczenia, gdzie chodzi o fikcyjnego wroga, który napada na kraje bałtyckie. I byli po prostu bardzo zajęci, żeby to wszystko jakoś poukładać. I to wcale tutaj nie chodziło o te lęki, te obawy, ale byli bardzo zajęci krokiem po kroku tych ćwiczeń. Właśnie co wrócili z misji z Afganistanu. Afganistan był miejscem działania tego korpusu. Misja zakończyła się w styczniu. Nie było tak, że jeden z żołnierzy poległ w Afganistanie we wrześniu. Był to żołnierz polski. I ten polski oficer powiedział, że to konkretne zagrożenie odczuwane w Kabulu odczuwa jeszcze znacznie silniej niż te troszkę irracjonalne zagrożenie ze strony Rosji. Inny żołnierz zareagował też bardzo profesjonalnie. Powiedział, że zaczął służbę w Bundeswehrze w roku 1989 i trudno mu sobie było wtedy wyobrazić, że będzie kiedyś stacjonował w Polsce. Przed 5 laty, gdy zaczął służyć w Szczecinie, też mu trudno było mu sobie wyobrazić, że nagle problemem staną się stosunki z Rosją. I teraz drugie pani pytanie. To pytanie, które mnie rzeczywiście nadal interesuje. Czy jest to tylko coś w rodzaju konstrukcji współtworzonej przez media, według której mówi się, Niemcy dążą do czegoś całkiem innego niż my, a my teraz nagle odczuwamy stracha przed Rosjanami, oraz czy to może na trwałe zaszkodzić stosunkom polsko-niemieckim. Ja sobie myślę, że Niemcy krajom Europy Środkowo-Wschodniej udzielają ciągłych zapewnień. Nie wiem, czy teraz, kiedy Ukraina wypadła z mediów, czy w stosunku polsko-niemieckim, zwłaszcza tu nad granicą, inne tematy nie są istotniejsze. To mnie interesuje, ale nie znam jeszcze odpowiedzi. W pani artykule jedno zdanie się rzuca w oczy, jakoby Putin zintegrował NATO. Jest zdjęcie obu tych oficerów, z którymi pani rozmawiała. To jest dwóch uśmiechających się chłopaków. Zdaje się być czymś w rodzaju historii sukcesu. Jeden mówi, że czuje się w Polsce super, gdy idzie ulicami miasta w swoim mundurze oficera Bundeswehr. Ludzie się do niego uśmiechają. Wszystko jest super. I jest to też artykuł na wskroś optymistyczny. I to też była ta puenta końcowa. To ten polski szef tego korpusu mi powiedział, który jeszcze sam uczył się w Akademii Wojskowej w Moskwie pod koniec lat 90. Tak, Afganistan się skończył, musimy sobie poszukać nowych zadań. Co roku odznaczamy zasłużonego żołnierza w korpusie, a w tym roku powinniśmy właściwie Putinowi wręczyć ten medal, bo teraz wreszcie wiemy, co mamy robić. Oczywiście NATO też ma swoje zainteresowania. Ten garnizon, czy ten korpus zostaje teraz wzmocniony, rozwinięty i to z perspektywy zawodowej tych żołnierzy wcale nie jest sprawą najgorszą. Przewidywaliśmy też materiał pana Romana Nuka w kategorii dziennikarstwo na pograniczu. Jest to reportaż radiowy zrobiony na moście między Gerlitz a Zgorzelcem. To był też punkt, że ten most traktowany był jako metaforyczne przekroczenie podziału między Polską a Niemcami. Na tym moście przepytywani przez dziennikarza są ludzie, którzy opowiadają. Jest wiele sympatycznych wypowiedzi, ale też po prostu kolportowane są stereotypy i uprzedzenia. I teraz chciałabym przejść do drugiej części, mianowicie do wizerunku Polaków względnie Polek w Niemczech. Nasze bohaterki w we wszystkich materiałach bohaterkami są kobiety. U pani Śmiechowskiej bohaterką jest Ukrainka, a więc to są przede wszystkim kobiety, które biorą sprawę w swoje ręce, które wyjeżdżają, które zarabiają, wysyłają kasę do domu, parkując jednocześnie swoje dzieci gdzieś u krewnych, u bliskich. I te kobiety energiczne. Pytanie do was, do pani Śmiechowskiej i do pani Morawskiej-Bengler. Czy mamy do czynienia z kryzysem męskości, który nam tu pokazujecie? Czy jest to fenomen polsko-niemiecki, czy jest to kwestią czystego przypadku, że są to kobiety, które biorą sprawy w swoje ręce? Myślę, że tę siłę muszą znaleźć, bo warunki są złe. Ja też jestem Polką żyjącą w Niemczech. O mojej sile, o mojej energii nie chciałbym tutaj dyskutować, ale przejdę na polski.
Zmusza do takiego, a nie innego podejścia, chociaż jak wynika z moich badań na ten temat, coraz więcej również jest pielęgniarzy, mężczyzn, którzy wyjeżdżają wykształconych. Jeżeli chodzi o Polki, które pracują w tym fachu, jest to bardzo ciężka praca, ponieważ 24 godziny na dobę w zasadzie, prawie bez wypoczynku, w zależności od tego, w jakim stanie znajdują się osoby, które wymagają właśnie opieki. Bardzo często, jeżeli te osoby pracują na czarno, to nie mają możliwości wypoczynku, ponieważ te godziny są im zabierane, przeznaczane do innych obowiązków i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie jest problem męski czy damski, tylko tak się składa i wiele kobiet na przykład wyjeżdża również, samotnych matek, które zostawiają dzieci w Polsce i wyjeżdżają do Niemiec w ten sposób zarabiać na chleb. Być może, że jeszcze panuje takie przeświadczenie, że pielęgnują kobiety. Wydaje mi się, że w mojej generacji było to jeszcze o wiele bardziej mocniej wykształcone niż teraz. Teraz wydaje mi się, że ta rola pielęgniarza czy pielęgniarki mówi nie tylko o zawodzie czy ofiarowującej się osoby, może jest troszeczkę inaczej definiowana. Ale nie zapominajmy, jeżeli chodzi o wypadki, takie choroby w rodzinach, to pielęgnują przeważnie kobiety, pielęgnują przeważnie z dużą energią z jednej strony, ale również z zaprzeczeniem swojego własnego życia. Pielęgnują i ofiarowują się tym osobom. I tak bardzo często również było u tych bohaterek, które ja spotkałam. Niemniej jednak one były o tyle dobrej sytuacji, ponieważ natrafiły na dobre warunki pracy.
Ich kann das nicht so verallgemeinern.
Nie mogę tego tak uogólniać. Moje bohaterki, Masza, Ukrainka, która zostawiła swoje dziecko na Ukrainie, wyjechała z mężem, ale on nie pracuje w barze mlecznym. Jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć, znam wiele, bardzo wiele polskich sprzątaczy, które zostawiają swoje dzieci w Polsce, jadą do Niemiec i wracają wieczorem do domu. Jedyna rzecz, która mi się tutaj nasuwa, że nie mogę sobie tego wyobrazić w przypadku kobiety niemieckiej. Nie wiem, czy jest to rzeczywiście bieda, czy potrzeba, która pcha te kobiety za granicę. Trudno jest mi to uogólnić i powiedzieć, że polskie i ukraińskie kobiety mają więcej poweru niż inne. Nie, to nie było tyle, to było nie tyle uogólnienie, ale raczej swego rodzaju prowokacja, ale nasunęło nam się, gdy przeglądaliśmy nowinowane materiały w kategorii telewizja, nominowany był film pani Drivenes, o ile dobrze to wypowiedziałem. Ona pracuje na Zachodzie i tu też dokładnie chodzi o to i o wszystkie te problemy, które się z tym łączą. I generalnie zdaje się, jest to bardzo interesujące zjawisko. Jak panie postrzegacie swoje bohaterki, swoich bohaterów? Jak państwo znaleźliście te osoby? Miałem pewien pomysł. Ja chciałem zrobić coś na temat polskich sprzątaczek w Berlinie, ale nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Bardzo wiele rodzin ma polskie sprzątaczki i przekazano mi też kontakty, ale te kobiety nie chciały się ze mną spotkać, bo się bały. Głównie dlatego, że pracują na czarno. Nie tylko. Nie tylko to, bo częściowo wstydzą się też. Nie wszystkie, ale też. Jak wy znalazłyście wasze bohaterki? Czy to było trudne przeprowadzić te rozmowy? Na pewno było tak, że bardzo długo poszukiwałam. Prowadziłam reszersze.
Szukałam również tych kobiet poprzez znajomości prywatne, poprzez ludzi, którzy właśnie zatrudniają. Tutaj akurat moje bohaterki nie pracowały na czarno, chociaż pracowały bardzo ciężko wcześniej i w różnych sytuacjach. To w zasadzie teraz pracowały w lepszych warunkach, ale znaleźć było trudno. Szukałam również w takich organizacjach, które pośredniczą, znajdowałam również firmy, które właśnie te osoby przyjmują do pracy. Nie było łatwo. Może nie dlatego, że ktoś się wstydzi, ale może nie wszystkie mówią bardzo dobrze po niemiecku, to jednak można było mówić po polsku, ale wszystko jedno. Było bardzo trudno, z różnych względów na pewno. Niemniej, jak zaznaczam, te osoby nie pracowały na czarno, te, które pracują na czarno, nie podejmowałyby takiego tematu. Co innego, gdyby to było jeszcze, byłby artykuł w prasie, ale tam, gdzie trzeba oddać swój własny głos i ten głos może być rozpoznawalny, to nie każdy chce. I wydaje mi się, że również to, że występowanie w radiu czy w telewizji ma trochę inny charakter. Wtedy ludzie poznają dokładnie, jak się mówi, czy się mówi dobrze, czy się mówi źle. Nie każdy lubi rozmawiać do mikrofonu i chyba to jest też dodatkowe ograniczenie.
Und Sie stelle ich mir so vor, Sie haben sich einfach in die Mitte.
A pani po prostu usiadła w tym barze i obserwowała pani ludzi. Czy to było trudne? Były blokady? Pierwsze dni spędziłam w kuchni. Na początku nie byłam tam, gdzie ludzie jedzą. Długo szukałam właściwego baru mlecznego. Jest ich w Warszawie dużo. A potem pracowałam tam. Po to, żeby po prostu poznać tok tamtejszej pracy. Nie chciałam się narzucać. Trudno jest, jak jest jakiś zakład. Ludzie mają dalej pracować. Ale człowiek staje z mikrofonem i mówi, ja jestem dziennikarką i chciałbym tutaj z kimś porozmawiać. Nie, najpierw trzeba tam samemu popracować. Chciałem zobaczyć, jak się robi leniwe. A Masza, Ukrainka, była tą, która nic nie mówiła. Która po prostu dalej robiła. I nie interesowała się mną. To ja zainteresowałem się nią. Tak to było. Powiedziała pani wcześniej, że nie może sobie pani wyobrazić kobiet niemieckich, które by coś takiego robiły, żeby zostawić swoje strony rodzinne i za granicę do roboty. Ja mógł przejść tutaj do kontekstu politycznego i wskazać na to gradację Ukraina, Polska, Niemcy. Czy opiekunki z Polski w Niemczech są tak poszukiwane, dlatego że świadczenia państwa socjalnego w obszarze opieki pielęgnacyjnej nie nadążają za przemianami demograficznymi? Świadczenia mimo tych przemian są ciągle obniżane? Czy rozszerzenie Unii Europejskiej nie przyczynia się do oszczędności w kasach niemieckich? Nie jestem specjalistką. Ale brak jest czasu. Jeżeli pracujemy w firmie świadczącej usługi opiekuńcze w Niemczech, to człowiek jest objęty pewnym rytmem. 10 minut kąpiel, 2 minuty tyle, 4 minuty tyle, 5 minut tyle. Rozmowa, jaki był pani dzień, jak się pani czuje. Na to nie ma czasu, za to się nie płaci i tego się też nie robi. Myślę, że ogromnym atutem w tym przypadku niestety pracy na czarno jest to, że Polki w Niemczech czy Ukrainka, w Niemczech, moim dziadkiem na przykład opiekowała się Ukrainka. Ona u niego w jego mieszkaniu mieszkała i ci ludzie mają czas. I to jest to, co jest absolutnie ważne podczas opieki pielęgnacyjnej. Tu chodzi nie tylko o karmienie i o mycie. Mówi pani o tym rytmie tej pracy. standardowe firmy pielęgnacyjne, czy one są droższe, a te opiekunki z Polski są tańsze? Są tańsze, ale państwo nie płaci za rozmowę, tego nie ma. Tu właściwie chodzi tylko o to, aby podopieczny przeżył fizycznie. Problem jest jednak to, że ci ludzie są bardzo samotni. Tu chodzi też o rozmowę, o poświęcony im czas. A tego nie ma. Czy chciałbym wykorzystać sposobność i postawić ogólne pytanie, które nie jest łatwe, może na nie odpowiedzieć. Pracujecie na tematy transgraniczne dotyczące wzajemnego postrzegania się. Piszecie o Polkach, o Niemkach, o Niemcach, o Polakach. Co jest specyficzne, a co jest trudne, jak się zajmujemy takimi tematami w oparciu o Pani doświadczenia? Co jest najtrudniejsze, gdy piszecie o tematach polsko-niemieckich? Jeżeli da się to ująć w kilku słowach, to pytanie do Was wszystkich.
Ja osobiście nie uważam, że to jest trudne. Nie widzę w tym żadnego problemu. I podczas mojej dość długiej pracy jako dziennikarz dowiedziałam się, że ludzie są właściwie zadowoleni, że z obu stron naświetla się też różne problemy. To, co było interesujące w przypadku tych trzech kobiet, które odwiedziłam, też wśród ich rodzin w Polsce, było to, że wszystkie myślały filozoficznie, jak chodziło o to, jakie miały stosunek do życia i to, że ich pobyt w Niemczech ich zmienia coś, jeśli chodzi o to, jak Polacy widzą Niemców i na odwrót. Nie było kłopotów. Mogę to powiedzieć jako z mojej perspektywy jako redaktorki. Jak już mówiłam, dostarczamy teksty z Europy Wschodniej redakcją w całych Niemczech. Czasami tak słyszę, o Jezu, stosunki polsko-niemieckie, to tak brzmi trochę pedagogicznie. Czy naprawdę chcemy tutaj robić porozumienie między narodami? Jest tak, że te tematy trudno sprzedać. I często są to też bardzo ciężkie tematy. Szczególnie na przykład temat pielęgnowania osób starszych. Wiele redakcji nie chce ciągle się tym zajmować. Takie ja mam poczucie przynajmniej. I cały ten kryzys na Ukrainie, który też trochę zmienił. Raczej była naznaczona tematem Rosji, Ukrainy, ale nikt nie mówił o tym, co się dzieje w Polsce. To, co dla mnie zawsze było zadziwiające, to zaskakujące, że często z jakimś pomysłem podchodzimy do takiej historii i myślimy sobie, tak to powinno być, kiedyś już gdzieś tam coś takiego czytaliśmy i właściwie nie ma już takiej perspektywy polskiej. Myślę, że Polska tak się zmieniła w minionych latach, że jest tak dużo różnych ludzi o różnych doświadczeniach, którzy już byli za granicą dłuższy czas albo którzy reagują z zaskoczeniem. Ale to jest też to, co jest piękne w tym i to, że właśnie nie chodzi o stosunki polsko-niemieckie. To są indywidualne historie, które w interesujący sposób trzeba opowiedzieć. Dla mnie konkretny problem polega na tym, że nie żyję w Polsce i uważam, że to jest trudne. Nie jestem korespondentką. Nie piszę tylko też o Polsce, ale jeżeli piszę o Polsce, to oczywiście boję się tego, czy w ogóle to potrafię robić. Dwa miesiące spędziłam w Warszawie, nie tylko pisząc tą historię, bo chciałam być troszkę dłuższy czas w Warszawie, bo trudno jest tak, jak to co mówi, że nie ma Polaków jako takich, tak? I chyba nie magazyn żąda od nas, czy redakcję, wytłumacz mi ten kraj, wytłumacz mi Polaków. To nie jest takie proste. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania? Petycja. No. Mam też uwagę uzupełniającą. Myślę, że tutaj mówiąc o rozwoju w zakresie pielęgnacji osób starszych, to powinniśmy też dobrze o tym opowiadać. Nie ma państwowej pielęgnacji, tylko istnieje takie ubezpieczenie na wypadek pielęgnacji osób starszych. W Polsce tego nie ma. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem, jak rozwiązać te problemy. Te problemy, które mamy w Niemczech z pielęgniarkami, pielęgniarzami w Polsce, to w Polsce te same są problemy z pielęgniarzami, pielęgniarkami z Ukrainy. Nie w tym samym wymiarze, ale proces ten już się rozpoczął. I sądzę, że nie jest to polsko-niemiecka dyskusja, tylko to jest takie przesunięcie dobrobytu. I to, czym kiedyś były targi polskie w Niemczech, takie były też rosyjskie czy ukraińskie targi w Warszawie. I to jest ten sam problem, to samo wyzwanie mamy w Europie Południowej. 1/3 mieszkańców Mołdawii pracuje na południu, we Włoszech, też Ukraińcy. Myślę, że tutaj za bardzo koncentrujemy się na sprawach polsko-niemieckich. To jest taki kierunek rozwoju, który można zaobserwować w całej Europie i z którym trzeba sobie poradzić. Ma to charakter uniwersalny. I sądzę, że tutaj właśnie z tą tematyką jesteśmy reprezentatywni dla całej Europy. I dlatego te stosunki polsko-niemieckie są takie interesujące. Można by o tym dyskutować, o tym samym w innych krajach Unii Europejskiej. Dziękuję. Zgadzam się z tym. Czy chciałbyś ty coś powiedzieć, Danielu? Nie chodzi mi też o to, żeby powiedzieć, że oczywiście, że dobrobyt się przesuwa, ale nie chodzi tylko o to, żeby nowe kraje doszły do dobrobytu, tylko że te stare kraje zależą od tego, żeby ciągle jakby przystępowały nowe biedne kraje, zarówno pod względem finansowym i po to, żeby wykonały tą pracę. Ale pytanie dotyczące tej hierarchii. W przypadku pielęgnowania osób starszych, opieki nad osobami starszymi, mamy tą usługę. To, co mnie zaszokowało, że widocznie powstaje pewna hierarchia. To znaczy, jedna z polskich opiekunek mówi ze swoją klient, zwraca się do pani, swojej klientki, pani doktor. To mnie powaliło. Myślę, że tego się nie oczekuje.
Konsequenzen hat das für die polnisch-deutsche Beziehungen oder auch für private?
Konsekwencje to miało dla stosunków polsko-niemieckich czy prywatnych? Właściwie żadnych. To pewnie dlatego, że ta młoda kobieta była niezwykle uprzejma. I to była starsza pani. Właściwie miały taki stosunek jak matka i córka. I podejrzewam, że gdyby mnie nie było, to by też o tym nie rozmawiały. Ona, to towarzystwo tej starszej pani, która nie była taka bardzo chora i bardzo, bardzo wykształcona, po prostu świetnie się tam czuła, mieszkała w pięknym domu, uczyła się od tej starszej pani niemieckiego i był to wspaniały, bardzo serdeczna wymiana. Też sobie zadałam pytanie, jak to jest, jak ona tak o tym, jakby chciała o tym opowiedzieć, to niech to zrobi, ale stosunek do tej młodej kobiety, tej Niemki nie był taki. Byłam zaskoczona, że w rozmowie, to już też nie należało do tematu, mówiła o tym, jak okropne to było i jaką krzywdę Niemcy uczynili Polakom. Była osobą bardzo myślącą. I to było jak w rodzinie. I powiedziała ta pani, że niektóre rodziny mają synów, córki, a te stosunki nie są tak serdeczne jak między nami. To nie była żadna hierarchia, tego tak nie odczułam. To bardzo interesujące. myślę, że w różny sposób można to interpretować, które pewnie też są uniwersalne. Można mówić o hierarchiach, albo o tym, że ich nie ma, albo że są jakieś tutaj przełamania w obrębie Europy, że to nie jest czymś typowo polsko-niemieckim. I żeby jeszcze wrócić do tego pytania, właściwie w całej trójce były to bardzo serdeczne i rodzinne stosunki. To nie było tak, zrób to albo zrób tamto. Bardzo wiele uczucia po obu stronach, wychodzenia sobie naprzeciw i ogromny szacunek też. Do tego wpada mi jeszcze coś. Oczywiście, że to jest problem uniwersalny, czy też zjawisko uniwersalne, ale myślę, że mimo to właśnie ten temat opieki nad ludźmi starszymi bardziej wpływa na stosunki polsko-niemieckie niż myślimy, bo tutaj chodzi o różne o wymiany między różnymi pokoleniami. Starsi ludzie, którzy czasami nawet może przeżyli też narodowy socjalizm i w jakiś sposób czują się za to odpowiedzialni, którzy z młodymi Polakami po raz pierwszy też mówią, rozmawiają o tym, co się tam właściwie stało. I miejmy nadzieję przynajmniej, że na tej płaszczyźnie dochodzi też do takiego przepracowania przeszłości i się przełamuje pewne wizerunki, które ma się drugiej strony. Niestety jest tak, że czas już jest dość późno. Jeszcze jedno pytanie możemy przyjąć. To nie jest pytanie, raczej uwaga. Ja w tej pracy uważałem, że to jest interesujące, że właściwie to bazuje na podstawie finansowej, ale w gruncie rzeczy tak nie do końca. I pani praca tłumaczy to, że to jest możliwe tylko jeżeli to powstaje na płaszczyźnie międzyludzkiej, bo to jest jakby zupełnie nowa perspektywa. To jest coś, co nie jest przewidziane. Normalnie tego nie powinno być, ale to jest serdeczność i ona jest też częścią Europy i jest tak, to jest Europa, o której się nie mówi. Dziękujemy za komentarz. Ja też dziękuję, bardzo mnie to cieszy, że pan to tak postrzega. Ja również czytałam i słyszałam dużo innych historii dotyczących tego tematu i wygląda to bardzo różnie. Ale to jest też praca, która wymaga bycia ludzkim. I o tym opowiadała mi kobieta, która miała taką firmę pośredniczącą pomiędzy kobietami z Polski, czy też innych krajów, które jeździły zarabiać pieniądze. Wyobrażają sobie, że to będzie bardzo proste, a w ogóle nie mają pojęcia o tym, co będą robić. Mają tylko taki plan, że wiedzą, że zarobią pieniądze. I większość nie wyjeżdża tylko dlatego, że jest w trudnej sytuacji. Niektórzy jadą, bo chcą kupić samochód, co też można zrozumieć, albo chcą dać pieniądze swoim dzieciom. Więc nie tylko, robią to nie tylko ci, którzy żyją w biedzie, ale zapominają o tym, że to są ludzie, że ci ludzie potrzebują bardzo wiele uczucia, często są bardzo samotni, rodzina nie zawsze ma czas i tylko ten, kto potrafi komunikować się na płaszczyźnie międzyludzkiej, jest zadowolony z tej pracy. I w przypadku tych trzech kobiet, właściwie dwóch, które robią to od dłuższego czasu, powiedziało, że bardzo dużo z tego się nauczyły, że rozwinęły się i że lubią tą pracę tych ludzi. Usłyszałam już kiedyś, że nie zawsze to jest takie możliwe. Czy nie zawsze tak jest. Z pewnością nie zawsze tak jest. Ale sądzę, że również wtedy tak jest, jak się samemu wie, co to jest za praca. I że to te stosunki międzyludzkie są najważniejsze. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszą dyskusję. Dziękuję Państwu za to, że tutaj byliście.
Było nam niezmiernie miło tutaj z Państwem, Daniel.
Tak, wir halten die Daumen, wir haben unsere Auswahl gemacht.
Trzymamy kciuki. Dokonaliśmy naszego wyboru. Jesteśmy pewni, że jury dokona tego samego. Żebyście dostali nagrodę, otrzymali nagrody. Dziękujemy Państwu, dziękujemy uczestnikom i dziękuję cierpliwym tłumaczom, którzy ciągle musieli przełączać z języka na język.
serdecznie. Ja oczywiście też przyłączam się. Świetne tłumaczenie rzeczywiście i bardzo ciekawa dyskusja. To było tylko preludium do tego, co nas czeka dzisiaj wieczorem, czyli do głównego wydarzenia wieczoru, gali uroczystej wręczenia Nagrody Dziennikarskiej imienia Tadeusza Mazowieckiego. I tych z Państwa, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tej gali, serdecznie zapraszamy na godzinę 19 do Trafostacji Sztuki przy ulicy Świętego Ducha 4. I oczywiście proszę pamiętać, że jutro o 9 rano warsztaty. Proszę nie przegapić. Zapraszamy. Do widzenia.